Jak już zaznaczyłem na wstępie, chciałbym dzisiaj zakończyć pierwszą Księgę Mojżeszową, jesteśmy dopiero w zasadzie w rozdziale 41, a pierwsza Księga Mojżeszowa ma 50 rozdziałów, więc jak widzicie, zostało nam jeszcze 9 rozdziałów. I w związku z tym dzisiaj trochę będziemy się bawić w skoczków, przeskakiwać z rozdziału na rozdział, by zakończyć ten temat, ponieważ w przyszłym tygodniu, jak Bóg da, chciałbym już rozpocząć rozważanie Bożego Słowa na temat Apokalipsy, na temat objawienia świętego Jana. Jak już wspominałem, chciałbym ten temat, także objawienie świętego Jana, rozpocząć, poruszyć, ponieważ z pewnych powodów te dwie księgi, pierwsza Księga Mojżeszowa, którą rozważamy i którą dzisiaj, mam nadzieję, zakończymy, i Apokalipsa są z sobą bardzo ściśle związane. Jedna rozpoczyna Biblię, druga kończy Biblię. Jedna jest na początku Biblii, druga jest na końcu Biblii. I może też i dlatego diabeł w sposób, jak już wielokrotnie to zaznaczałem, w sposób szczególny atakuje te dwie księgi. Pierwszą Księgę Mojżeszową atakuje przede wszystkim ze względu na to, iż mówi ona, skąd się pojawił człowiek, w jaki sposób powstał świat, w jaki sposób powstały niebiosa, powstała ziemia, powstał cały wszechświat. A wiecie, że to jest w niezgodzie ze współczesną modą. Wiecie, że to się nie zgadza z duchem materializmu, że to się nie zgadza z tym, co jest dzisiaj propagowane, a więc z ewolucją. Ewolucjoniści naśmiewają się z nas wierzących, że potrafimy wierzyć w coś takiego, o czym mówi pierwsza Księga Mojżeszowa. A ja powiadam, trzeba mieć naprawdę wielką wiarę, żeby wierzyć w to, co wy wierzycie. Bo gdzieś tam pozbierali jakieś kości, poskładali, jeszcze im zęba brakuje, jeszcze im tego brakuje, a jednak wierzą, że właśnie w ten sposób powstał człowiek. Biblia się wypowiada bardzo wyraźnie, precyzyjnie. Jakżeż się cieszę, że nie muszę wierzyć w coś, co się w ogóle nie układa w jedną całość. Zresztą materialiści sami coraz częściej dochodzą do wniosku, że są pewne luki w ewolucji, w tym wszystkim, co oni mówią, czego oni nauczają. A ja powiadam, jak to dobrze, że w Biblii nie ma żadnych luk, że mówi ona precyzyjnie, dokładnie i dzięki Bogu, że mamy Biblię. No ale jak powiedziałem, poglądom tego świata to, co mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, absolutnie nie odpowiada. Dlatego, jak już zaznaczałem, najtęższe umysły pracują nad tym, by obalić to, co mówi Biblia. Ale póki co, dzięki Bogu, im się to nie udało. Wręcz przeciwnie. Wielu z tych, których usiłowało udowodnić, że Biblia nie ma racji, że pierwsza Księga Mojżeszowa nie ma racji, dochodziło do wniosku, że jednak ma ona rację. I nawracali się do Biblii. Przyjmowali Biblię jako pewnik, jako prawdę. A więc dlatego pierwsza Księga Mojżeszowa jest tak bardzo, bardzo atakowana. Diabeł chciałby odwrócić uwagę od Boga. Chciałby udowodnić, że pochodzimy gdzieś tam na drodze ewolucji z jakichś niższych form, które potem przekształciły się w człowieka. Natomiast jeśli chodzi o Apokalipsę, o objawienie świętego Jana, diabeł jej nienawidzi dlatego i atakuje dlatego, ponieważ ona mówi bardzo precyzyjnie, co zwodziciela, kłamcę, diabła, szatana czeka w ostateczności. Mówi ona o triumfie Chrystusa, o tym, że diabeł w ostateczności będzie wrzucony w jezioro ognia gorejące i że taki czeka go los, jak również taki sam los czeka tych, którzy go usłuchali, którzy w niego wierzą. Chciałby tę prawdę ukryć, chciałby tę prawdę włożyć pod dywan, jak się to mówi, chciałby ją zakamuflować. A objawienie świętego Jana jak gdyby obnaża jego los, jego przyszłość. No i w związku z tym księga ta także jest przez niego w sposób także bardzo okrutny, znienawidzona. A zatem, bracia i siostry, przejdziemy w przyszłym tygodniu do objawienia świętego Jana. A dzisiaj wracamy do pierwszej księgi Mojżeszowej i ostatnio mówiliśmy na temat 41 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. I pamiętacie, zakończyliśmy nasze rozważanie informacją o synach Józefa. Mówiliśmy, że wtedy, kiedy Józef został podniesiony do godności namiestnika, że wtedy, kiedy Józef stał się drugim zarządcą po Faraonie, że wtedy, kiedy Józefa uznano, uhonorowano, Józefowi urodziło się dwóch synów. Nazywali się oni Manases i Efraim. I powiedzieliśmy, że są to bardzo symptomatyczne imiona. One, te dwa imiona wyrażały stan serca Józefa, stan ducha Józefa, stan jego przeżyć. Bo pamiętacie, mówiliśmy o tym, co znaczy słowo Manases. Słowo Manases w dosłownym tłumaczeniu albo w poszerzonym tłumaczeniu znaczy: dał mi Bóg, pomógł mi Bóg zapomnieć o całym moim utrapieniu, jakie wyniosłem z domu mego ojca, albo które szło za mną z domu mojego ojca. A co szło za Józefem z domu jego ojca, to też o tym mówiliśmy. Przecież Józef był świadomy, że został niewinnie posądzony, niewinnie został sprzedany, odrzucony, wzgardzony, zraniony. Musiał opuścić swój dom, ojca, matkę i udać się na długoletnią tułaczkę. No, miał rację, jeśli serce jego było z tego powodu zranione. Bolał w swoim sercu. No i teraz, gdy się urodził Manases, w tym czasie, gdy się urodził Manases, Józef już był uwolniony z Bożą pomocą od tego utrapienia, od tego ciężaru, od tego, co szło za nim od 17 roku życia. Już był z tego uwolniony. I na świadectwo tego, że był uwolniony, nadał swojemu synowi imię Manases. Jestem wolny od tego przygnębienia, jestem wolny od tego utrapienia, które spadło na mnie z powodu postawy moich braci. A po drugie, drugiemu synowi nadał imię Efraim, co znaczy: uczynił mnie Pan teraz otwartym, uczynił mnie Pan płodnym, uczynił mnie Pan bogatym w mojej niedoli. A więc to jest pewna konsekwencja. To jest pewna konsekwencja. Najpierw było to za przebaczenie pewnie swoim braciom, zapomnienie swoim braciom, a teraz pełnia błogosławieństwa. To jest prawdą, że nie możemy otrzymać od Boga pełni błogosławieństw, jeśli chodzimy w zgorzknieniu z powodu wspomnień z przeszłości. Jeśli chodzimy w zgorzknieniu z powodu tego, cośmy kiedyś tam gdzieś w przeszłości przeżyli. Ale z drugiej strony, pozwólcie mi powiedzieć, nie musicie się ze mną zgadzać, ale pozwólcie mi powiedzieć to, co jak ja myślę, jak ja czuję, jak ja wierzę. Ja nie jestem absolutnie za tym, co robią niektórzy, którzy powiadają: musimy wrócić do głębokiej Twojej przeszłości. I grzebią w śmieciach od dzieciństwa, co się działo. I grzebią, co tam było, jak byłeś dzieckiem, a może to było jeszcze, jak byłeś w łonie matki, a może to było, jak się urodziłeś, a może to było, przypominaj sobie, opowiadaj. To jest grzebanie w przeszłości. A przecież stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. Albo nam Chrystus przebaczył i oddalił, jak wschód jest oddalony od zachodu słońca, albo nie oddalił. Jeśli nie oddalił, to ciągle tam musimy wracać. Ale stare rzeczy przeminęły. Zapominam o tym, co za mną. Ale no niestety ta współczesna chrześcijańska psychologia idzie w tym kierunku grzebać w przeszłości. Nawet w tym tygodniu rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który mówił, że w jednej społeczności, do której uczęszczał, ciągle zachęcano go, żeby wracał do przeszłości i wygrzebywał z przeszłości to wszystko, co się tam działo. Dałem sobie spokój z moimi brudami, Chrystus mi je przebaczył, oddalił ode mnie, oddzielił ode mnie, jestem nowym stworzeniem, stare rzeczy przeminęły i nie chcę tego. Jeśli chcecie grzebać tam w przeszłości, grzebcie. Ale przecież Biblia mówi, że On wrzucił całą naszą przeszłość w głębokość morską. Po co ją stamtąd wyciągać? Ktoś nawet powiedział, wrzucił w głębokość morską i napisał i postawił znak. Tu się ryb nie łowi. A więc nie zarzucajcie wędki w waszej przeszłości, bo popadniecie jeszcze w większą depresję. Bo nagle sobie przypomnicie, co tam było tam, a co było wtedy, a co było wtedy. To jest krew Jezusa Chrystusa na tyle skuteczna, że to oddaliła od nas, czy też ciągle to idzie za nami? Co z terapią Chrystusową? Ona nas uwolniła, jesteśmy nowym stworzeniem i koniec. Nie chcę wspominać przeszłości. A niestety dzisiaj, jak mówię, często się to aplikuje, to się zaleca. Słuchaj, przypomnij sobie, powiedz co. Będziemy się modlić, jak to tam było przed nawróceniem. Ja takiej terapii nie uznaję. Po nawróceniu człowiek jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. I oto mamy przykład Józefa. On zapomniał, on uwolnił się od tego ciężaru przeszłości, jakiego doznawał, a teraz żył życiem pełnym. A teraz żył życiem pełnym, otwartym na Boże błogosławieństwa, dlatego nadał swojemu synowi imię Efraim. I to jest właśnie to symptomatyczne. Przedstawia nam Józefa, stan jego ducha. I ducha, który się uwolnił od ciężaru przeszłości, a jednocześnie napełnił pełnią po uwolnieniu się od przeszłości. No i cóż, przechodzimy do rozdziału 42. A rozdział 42 przedstawia nam trzy ważne tematy. Po pierwsze, rozdział 42 informuje nas, opisuje nam przybycie braci Józefa do Egiptu. Po 17 latach niewidzenia się ze względu na głód, ze względu na potrzeby, bracia Józefa przybywają do Egiptu. Po drugie, rozdział ten przedstawia nam także pojawienie się Jakuba po dłuższej przerwie. Jak wiecie, przez dłuższy czas mówiliśmy tylko o Józefie. Jakub się nie pojawiał. Jakub jak gdyby pozostał w cieniu, jak gdyby zszedł w cień. Ale oto teraz nagle w 42 rozdziale, w pierwszym wierszu Jakub się pojawia. Bo Jakub mówi, i jest powiedziane w wierszu pierwszym, że Jakub dowiedział się, że w Egipcie było zboże i rzekł do synów swoich, czemu się ociągacie? Na co czekacie? Czemu się lenicie? Czemu się oglądacie jeden na drugiego? Idźcież wreszcie do Egiptu i kupcie zboże i przywieźcie zboże. Słyszałem, że w Egipcie jest zboże, jedźcie tam, kupcie dla nas tamto zboża, abyśmy się ostali przy życiu i nie pomarli. I na skutek tego polecenia bracia Józefa, synowie Jakuba, udają się do Egiptu. Oczywiście nie spodziewali się, jaka czeka ich tam niespodzianka. Nie spodziewali się, kogo tam zastaną, przed kim staną. I kiedy przybyli do Egiptu, zostali przyjęci przez namiestnika Egiptu, zarządcę Egiptu. A wiadomo, kto nim był. Kto był zarządcą Egiptu, a nim był Józef. I oto bracia Józefa stanęli przed twarzą Józefa, stanęli przed twarzą zarządcy Egiptem. Jakub, Józef ich poznał. Józef ich poznał, ale oni nie poznali Józefa. Oni nie poznali Józefa. Stanęli więc przed tym, którego odrzucili. Więcej, przyszli do tego, którym wzgardzili. W swojej niedoli, w swojej potrzebie przyszli do tego, którego uznali, którego sprzedali i uczynili niewolnikiem. Popatrzcie, jak się sytuacja odwróciła. Kiedyś oni byli panami, zrobili z Józefem, co chcieli, a teraz zależni są od tego, którego sprzedali, którym wzgardzili. Ale to nam też o czymś mówi. To nam też o czymś mówi, bardzo ważnym, o czymś bardzo ważnym nam mówi. Dzisiaj ty decydujesz, co zrobić z Jezusem. Dzisiaj ty się możesz go zaprzeć. Dzisiaj ty go możesz odrzucić. Dzisiaj ty możesz nim pogardzić. Tak, masz takie prawo. Ale pamiętaj, kiedyś sytuacja się zmieni. To ty będziesz musiał się rozliczyć, będziesz musiał stanąć przed obliczem tego, którego dzisiaj odrzucasz. To ty będziesz zdany na jego wyrok, na wyrok tego, którego dzisiaj odrzucasz. A więc ten, którym dzisiaj gardzisz, tak jak kiedyś zgardzili bracia Józefem, a potem stanęli przed nim, zależni od niego, tak i ludzie, którzy dzisiaj odrzucają Jezusa, gardzą nim, staną kiedyś przed nim, aby usłyszeć wyrok. Często się mówi, że Piłat zadał pytanie, co mam zrobić z Jezusem, którego zowią Chrystusem. Wtedy, kiedy Jezus został zdradzony i wyrok został wydany, a Piłat miał ten wyrok wykonać. Wyprowadził więc, jak pamiętacie, Barnabę i Jezusa i pyta, którego z nich mam wam wypuścić? Barnabę złoczyńcę, mordercę, czy Jezusa? Ludzie zaczęli wołać, wypuść nam Barabasza, wypuść nam Barabasza. Barabasza nam wypuść. A wtedy Piłat zapytał, a co mam zrobić z Jezusem? Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I żeby się ludziom nie narażać, Piłat kazał ukrzyżować Jezusa. I mówi się, że przyjdzie taki czas, i on przyjdzie, że Pan Jezus zapyta, co zrobimy, co zrobić mamy z Piłatem. A więc dzisiaj Piłat decydował, co zrobić z Jezusem. Ale przyjdzie czas, że Jezus będzie decydował, co zrobić z Piłatem. To dotyczy także nas. To dzisiaj my decydujemy, co zrobić z Jezusem. Przyjąć Go, czy Go odrzucić. Ale jutro, kiedyś, kiedy staniemy na sądzie, Jezus zadecyduje o tym, co z nami będzie zrobione. Popatrzcie. Ci sprzedali Józefa, a teraz stanęli przed jego twarzą i on ma, jak gdyby od niego zależne było, czy przeżyją, czy nie przeżyją. Czy unikną śmierci, czy też nie unikną śmierci. A więc ten, którego chcieli uśmiercić, teraz od jego decyzji zależało, co się z nimi stanie. Józef poznał braci, jak powiedziałem, ale nie ujawnił się, nie przyznał się. Oni natomiast go nie poznali i czytamy w 42 rozdziale, wierszu 7, że gdy Jezus ujrzał braci swoich, poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko i rzekł do nich, skąd przyszliście? A oni odpowiedzieli, z ziemi kananejskiej, aby zakupić żywność. I potem w wierszu 8 czytamy, że chociaż Józef poznał braci swoich, oni go jednak nie poznali, ale on rozmawiał z nimi szorstko. I wtedy Józefowi przypomniały się sny, które miał. A pamiętacie, jakie miał sny? Miał takie oto sny, że gwiazdy się mu kłaniały. Miał sny, że o których zresztą rozmawialiśmy, nie chciałbym do nich wracać. Józef nie zdradził się, kim jest, ale potraktował ich bardzo ostro i uznał ich za szpiegów. On wiedział, że to nie są szpiedzy, ale tak ich potraktował. Wy jesteście szpiegami. To nie jest prawda, że przyszliście kupić ziemię, że przyszliście kupić żywność. Przyszliście, aby zbadać, aby wyszpiegować słabe miejsca, nieobronne miejsca w tym kraju, a więc jesteście szpiegami. Jesteście szpiegami. I to, że tak ich potraktował, wymusiło, spowodowało, że oni zaczęli się otwierać. Zaczęli opowiadać o swojej rodzinie i opowiadać swoją historię. Przyznali się do tego, że było ich 12. Tak, w 42 rozdziale jest o tym mowa, iż mówią, tłumacząc się, że nie są szpiegami, mówią, było nas dwunastu. Ale jeden już nie żyje. A drugi pozostał przy ojcu. Nie powiedzieli pełnej prawdy, bo powinni byli się przyznać, że sprzedaliśmy go do Egiptu, ale oni to zakamuflowali, ukryli. I pod koniec rozmowy, o czym także mówi 42 wiersz, pod koniec rozmowy Józef postanowił, że jednego z nich zatrzyma jako zakładnika, a pozostali mogą wrócić do ojca, ale wrócić po co? Wrócić po to, aby przyprowadzić najmłodszego ich brata, Beniamina, i w ten sposób Józef chce sprawdzić, czy oni mówią prawdę. A więc idźcie do domu, w porządku, sprzedam wam żywność, sprzedam wam paszę, idźcie do domu z tym, co ja wam sprzedam i przyprowadźcie mi waszego najmłodszego syna, abym się przekonał, że mówicie prawdę. No i oni wpadli w konsternację. W tym doświadczeniu, które nastąpiło, że teraz mają wrócić tutaj z Beniaminem, a wiedzieli, że to będzie bardzo trudne, że ojciec się na to nie zgodzi. Słuchajcie, co powiedzieli. Ruben powiedział w 42 rozdziale, wierszu 22, coś także bardzo charakterystycznego. Powiedział wtedy Ruben tak. Wtedy odezwał się Ruben mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście. Otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Ileż to lat temu było? 17 lat. Dowiadujemy się tu prawdy, dowiadujemy się tu czegoś, czego w tamtych rozdziałach nie było. Dowiadujemy się tutaj, mianowicie tego, w wierszu 21, posłuchajcie, co mówi wiersz 21, wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. A więc czego się tu dowiadujemy? Tego się dowiadujemy mianowicie, że gdy sprzedawali Józefa, albo gdy go zamierzali wrzucić do studni, on ich błagał, on ich prosił, bracia, nie róbcie tego. Oni widzieli utrapienie jego duszy, choć tamte rozdziały o tym nie mówiły, ale tutaj to wychodzi na jaw. Oni sobie to przypomnieli, oni sami między sobą o tym rozmawiają. Zauważcie, jak nieczułe były ich serca. Brat, 17-letni brat, błaga ich, prosi, błaga, prosi, ale oni go nie słuchają. Widzą, jak cierpi ten chłopiec, ale nie mają sumienia, nie mają litości nad nim. Ale też widać, że nie byli jednomyślni w tym. Bo Ruben powiada, czy nie mówiłem wtedy wam, do was nie róbmy tego? A więc widocznie się też między sobą spierali. Jedni byli za, drudzy byli przeciwko. Ruben był przeciwko. Nie grzeszcie przeciwko chłopcu. Widać z tego, że sumienie nie dawało im spokoju. Skoro teraz, gdy przyszło doświadczenie, skoro teraz, gdy przyszły trudne chwile, nagle im się to przypomniało, że to może mogą być skutki tamtej ich postawy. To może być owoc tego, co oni zrobili. I trzeba sobie też powiedzieć prawdę. Trzeba sobie też powiedzieć prawdę, że czasem tak jest, że cierpimy, dzisiaj cierpimy za błędy, które popełniliśmy w przeszłości. Jeśli się z nimi, z tymi błędami w jakiś sposób nie rozliczyliśmy przed Bogiem, jeśli ich nie wyznaliśmy, jeśli Boga za nie nie przeprosiliśmy, to po pierwsze pozostaje ta świadomość w duszy, w sumieniu, że zgrzeszyliśmy. A także każde trudne, ciężkie przeżycie jest jak gdyby, stawia jak gdyby znak pytania, czy przypadkiem to nie jest owoc, skutek tego, co złego zrobiłem w przeszłości. Jeśli oczywiście z tego się nie rozliczyliśmy. Tak, kochani, no, muszę tu powiedzieć, że rozmawiałem z niektórymi kobietami, żonami, które, powiedzmy sobie, przeżywają jakiś trudny czas i przychodzą czasem tu czy tam i mówią: pastorze, czy powodem tego nie jest to, że będąc niewierząca w świecie dopuściłam aborcję, no, straciłam dziecko, usunęłam dziecko. I teraz być może pytają, czy czasem te trudne przeżycia, no to czy tamto, nie będę wymieniał w tej chwili co, ale czy czasem to nie jest, to co teraz przeżywam, nie jest skutkiem tego, co zrobiłam. Nie mam pokoju, nie mam pewności, jest mi tak trudno. Czy czasem to nie jest, przyczyną tego nie jest ta aborcja. Więc gdzieś tam w sumieniu nagle odzywa się jak echo to, co złego zostało w przeszłości zrobione. I to samo tutaj z Józefem. To samo z Józefem. Nagle bracia jego, gdy znaleźli się w problemie, w ogniu, w doświadczeniu, to może być, przyczyną tego może być to, cośmy zrobili z Józefem. Choć oni Józefa nie poznali oczywiście, ale nagle im się to wszystko przypomniało. Nagle im się przypomniało to, co z nim zrobili. Wynika z tego, że nie mieli spokoju sumienia. Wynika z tego, że to jak strzała ognista, co zrobili z Józefem 17 lat temu, tkwiło w nich. Ten ciężar gdzieś na nich pozostawał. Co zrobić, jeśli jako dzieci Boże, jeśli coś z przeszłości nam się przypomina, albo coś jak strzała ognista wbija się w nasze serce? Wyznać to Panu. Nie można z tym chodzić, nie można się zatruwać, nie można żyć pod brzemieniem. Dlatego Biblia powiada, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, złóżcie z siebie wszelki ciężar. Jeśli więc coś z przeszłości niesiemy, jeśli coś niesiemy z sobą i przenieśliśmy z sobą, trzeba to wyznać i trzeba to pozostawić, opuścić. Nie bądźmy podobni do braci Józefa. Oni to przeżywali, ponieważ oni nigdy tego nie wyznali, ani Ojcu, ani Bogu. No i co dalej? W tej sytuacji, skoro tak zażądał zarządca Egiptu, zostawili jako zakładnika Symeona, a sami z pełnymi workami żywności, a więc zboża i paszy, wracają do Kanaanu. Ale co się okazuje? Wiecie, co się okazuje? Że gdy rozwiązują swoje worki, w swoich workach znajdują swoje pieniądze. A więc ten, który im sprzedał zboże, ich pieniądze włożył z powrotem na wierzch worków. Całkowita konsternacja. 42 rozdział od 25 wiersza jest powiedziane, że oni przeżyli szok, ponieważ otworzyli worki, a tu nie tylko zboże, ale także pieniądze, które zapłacili namiestnikowi Egiptu. Byli w konsternacji, także Jakub się przestraszył, także ojciec się przestraszył. No i następuje, kochanie, rozdział 43. A rozdział 43 powiada, że tej żywności starczyło im na 2 lata. Ale po 2 latach zjedli to, co mieli, No i ojciec znowu do nich mówi: a kiedy zjedli wszystko zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ojciec: zakupcie nam znowu trochę żywności. No, no róbcie coś, no zróbcie coś. Jakub był już za stary, żeby sam podejmować jakieś decyzje i sam, powiedzmy sobie, wyruszać poszukiwanie zboża do Egiptu. Zwraca się więc do swoich synów: słuchajcie, no nie ma już co jeść. Jest głód. Idźcie z powrotem do Egiptu. A wtedy Juda powiada: ojcze, to jest niemożliwe, bo zarządca Egiptu, pan Egiptu, surowo nam nakazał, że gdy tutaj jeszcze raz pójdziecie, macie przyprowadzić ze sobą swojego brata, aby w ten sposób udowodnić, że nie jesteście szpiegami. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Tu wymaganie ojca, tu potrzeba posłuszeństwa ojcu, tu głód ściskający żołądki, tu z powodu padające bydło, z powodu braku paszy, a tam srogi pan, który nakazał, aby przyszli ze swoim bratem. No i 43 rozdział opowiada o tym, jakie rozterki w swojej duszy przeżywa Jakub. Mówi: nie dość, że jeden z synów moich, Józef, zginął. Nie dość, że Józefa już nie ma, że go rozszarpał dziki zwierz. Ciągle jest przekonany, że tak się stało, jak go okłamali jego synowie. Ciągle jeszcze nie zna prawdy. A wy jeszcze chcecie mi zabrać Beniamina? Niech już tak będzie. Osierocicie mnie zupełnie, osierocicie mnie do końca, ale niech już tak będzie. Bierzcie Beniamina, 43 rozdział o tym mówi, i jedźcie do Egiptu. No i w związku z tym wzięli Beniamina i jadą z nim do Egiptu. Przyjeżdżają do Egiptu, stają przed twarzą Józefa, głęboko się mu kłaniają. Głęboko, nisko się mu kłaniają, a więc wypełnia się to, co przed wielu, wielu laty przepowiedziane zostało przez proroczy sen Józefowi. I tu znowu lekcja prawdy. Nie zawsze jest tak, że proroctwo, które jest wypowiadane albo wyśnione, musi się wypełnić już tu i teraz. Nie zawsze jest tak, że dziś wypowiedziane proroctwo musi się dzisiaj wypełnić. Są przecież proroctwa wypowiedziane tysiące lat temu, które do dzisiaj się jeszcze nie wypełniły. One czekają na odpowiedni moment, aż zostaną wypełnione. Również i to proroctwo, ten sen Józefa, czekał 17 lat, aż nagle Józef zobaczył, jak jego bracia przychodzą i się mu kłaniają. A więc taką miejmy postawę do wypowiadanego proroctwa. Nie odrzucajmy, jeśli się to po następnego dnia nie wypełniło. Nie odrzucajmy, jeśli to się, chyba że było powiedziane, że to się dzisiaj wypełni, a się nie wypełniło, no to jutro mamy prawo to zakwestionować. Ale jeśli to nie zostało powiedziane, że to się teraz i tu wypełnia, no to bądźmy otwarci, czekajmy na odpowiedni, na Boży czas, którym się to proroctwo wypełni. W każdym razie, wracając do Józefa, Józef, widząc ich kłaniających się, postanawia przyjąć ich po królewsku. Postanawia co zrobić? Urządzić czy przygotować ucztę. Każe swoim pracownikom, każe swoim sługom, aby przygotowali ucztę. Posadził swoich braci, Beniamina posadził najbliżej siebie i najlepsze kąski, najlepsze danie przekazywał Józefowi, Beniaminowi. Ale przede wszystkim, gdy zobaczył Beniamina, swojego brata, nie mógł wytrzymać. Z tego wynika, że Józef miał bardzo czułe serce, był bardzo emocjonalny. Bo 43 rozdział mówi, że gdy zobaczył swojego brata Beniamina, bo to był jego jedyny brat, bo przy porodzie Beniamina, jak pamiętacie, umarła matka Józefa, Rachela. I w związku z tym Beniamin i Józef z tego samego ojca, co wszyscy inni ich bracia, ale z tej matki, z Racheli, która umarła. No więc, gdy zobaczył swojego brata, rozpłakał się. Czy taka żałość go ogarnęła, że wyszedł z tego pomieszczenia, gdzie tę ucztę przygotowywano, wyszedł do innego pokoju i tam się bardzo wzruszył, płakał. Gdy spostrzegł Beniamina, syna matki swojej, zapytał ich, czy to jest wasz najmłodszy brat, a potem wyszedł śpiesznie, wiersz 30, gdyż wzruszył się do głębi widokiem brata swego i łzy cisnęły mu się do oczu. Wyszedł więc do komnaty i tam płakał. No, widać, że Józef miał serce bardzo, bardzo skruszone, bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się wydarzyło. I dalej potem przychodzi rozdział 44. Tak jak mówię, dzisiaj jak skoczkowie skaczemy z rozdziału na rozdział, bo chcemy doprowadzić w miarę jak najdalej. Rozdział 44. Rozdział 44 opisuje wyjazd braci. Józef ciągle się nie przyznaje. Józef ciągle nie daje o sobie znać, ciągle jego bracia nie wiedzą, z kim mają do czynienia, że to jest ich brat Józef. W każdym razie 44 rozdział mówi o tym, że bracia wyjeżdżają z Egiptu z zakupionym towarem, ale Józef kazał coś jeszcze zrobić. A mianowicie po napełnieniu worków zbożem, paszą, do worka Beniamina włożył kubek, z którego on sam pijał. I kiedy bracia odwiązali worki, nagle stwierdzili rzecz niesamowitą. Konsternacja, szok. Wracają więc z powrotem do tego dziwnego człowieka, który najpierw zwraca im pieniądze, a teraz wkłada w worek Beniamina swój kubek. No i Juda wstawia się za Beniaminem. O tym mówi 44 rozdział. Tłumaczy, że to jest, no bo Józef kazał niejako zaaresztować Beniamina za to, że znaleziono kubek w jego worku. A wtedy przychodzi Juda i mówi, że oni bez Beniamina wrócić nie mogą, bo jeśli by wrócili bez Beniamina, to doprowadzą do śmierci ojca, ich starego ojca, że Beniamin musi z nimi wrócić. A tymczasem Józef go potraktował jako kogoś, kto ukradł jego kielich. No i potem następuje 45 rozdział. Józef już dłużej wytrzymać nie mógł. To za dużo już było dla jego serca, dla jego emocji. I w 45 rozdziale czytamy, że Józef daje się poznać braciom swoim. Warto by było ten fragment przeczytać, bo on jest niezwykle ważny. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej. I wobec wszystkich, którzy stali wokół niego, i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt. Gdy Józef dał się poznać braciom swoim, zapłakał tak głośno, że słyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef. Wyobrażacie sobie konsternację? Wyobrażacie sobie, że się nogi ugięły zapewne pod tymi mężczyznami? Jam jest Józef. Jam jest Józef. Nie, ja, czy ja? Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Nie chciałbym być w ich skórze, przynajmniej do tego momentu. Bo to nagle zarządca Egiptu, pan Egiptu, ten, od którego zależało ich życie albo śmierć, to jest ich brat. Ten, którego oni zdradzili, sprzedali, od którego teraz zależne jest ich życie. To jest ten. No i cóż, tak kiedyś będzie z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj świadomie odrzucają Jezusa. Tak będzie. I co dalej? Wyście mnie sprzedali do Egiptu. Ale popatrzcie, co jest napisane w wierszu 5. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie trwał 5 lat. Wspaniałe serce Józefa. On rozumiał coś bardzo ważnego, że to zło, które mu uczynili jego bracia, to całe nieszczęście, które uczynili mu jego bracia, to się wszystko działo, ponieważ Bóg miał plan wobec niego, wobec Józefa. Inaczej by się Józef do Egiptu nie dostał. A gdyby się nie dostał do Egiptu, to nie mógłby być zarządcą. A gdyby nie mógł być zarządcą, no kto by zabezpieczył żywność dla braci jego, dla ojca? Bóg go tam posłał, choć uczynił to dziwną drogą. Choć Józef musiał najpierw przechodzić przez dolinę cienia śmierci. Ale popatrzcie, że Bóg miał plan wobec Józefa. I tak jak mówiłem poprzednio, czasem ktoś, kogo Bóg zamierza użyć w dalszej lub bliższej przyszłości, musi chwilowo przejść przez dolinę cienia śmierci. Po co? Żeby się nauczyć pokory. Bóg bardzo często, zanim kogo wywyższy, najpierw uczy pokory. I Józef przez te 17 lat, przez dom Potyfara, przez więzienie, uczył się pokory. Bóg dał go do szkoły pokory. I teraz oto Józef jako naczynie, Bóg go używa jako naczynia swojego naczynia, aby zachował, zabezpieczył życie ojcu i całej rodzinie. I potem jest mowa o tym, że w rozdziale 46, nie będę tych szczegółów opisywał, bo je sobie można przeczytać, Jakub wyrusza z rodziną do Egiptu. Bracia, synowie Jakuba wracają do domu, do Jakuba. Jak oni to potrafili przekazać, to ja nie wiem. Bo przecież tak niedawno, 17 lat temu mówili, że to zwierz go rozszarpał. A teraz przychodzą i mówią do swojego ojca, syn twój Józef żyje. I on jest namiestnikiem Egiptu. No, to było na pewno dla nich bardzo trudne. To nie było łatwa rzecz. Powiedzieć ojcu, którego wcześniej okłamali, że Józef żyje. I że nie tylko żyje, ale chce, aby ojciec przyjechał do Egiptu, bo Józef, jego syn, chce się zatroszczyć o niego, chce mu dać ziemię Goszen, najżyżniejszą ziemię Egiptu, by tam dotrwał do końca głodu. I w rozdział 46 opisuje, jak Józef wyrusza do Egiptu. No i, przepraszam, Jakub wyrusza do Egiptu. Przepraszam, dziękuję za poprawkę. Jakub wyrusza do Egiptu. W rozdziale 47 jest mowa o spotkaniu, bo o tym dowiedział się cały dwór Faraona. Faraon się dowiedział, że ojciec Józefa przybywa do Egiptu, zażądał więc, żeby ten żeby ojciec Józefa przyszedł na dwór, bo on go chce widzieć, on się chce z nim spotkać. I tak jak poprzednio mówiłem, że pewne rzeczy są tutaj symptomatyczne, tak również spotkanie Jakuba, starego Jakuba z faraonem jest nietypowe, jest charakterystyczne. 47 rozdział od 7 wiersza. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił faraona. I rzekł faraon do Jakuba, ile jest lat życia twego? Jakub powiedział faraonowi, czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas mojego życia. I nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Wiersz 40. Potem pobłogosławił Jakub faraona i wyszedł od faraona. A Józef osiedlił go wraz z braćmi w ziemi Goszen. Ale chciałbym zwrócić uwagę na formę błogosławieństwa. Powiada Boże Słowo w innym miejscu, że to większy błogosławi kogo? Mniejszego. Prawda? Znacie ten fragment, że to większy błogosławi mniejszego. No a popatrzcie, tutaj jest rzecz odwrotna. No bo kto stoi przed kim? Jakub sam mówi o sobie, zły był czas mój. Jego życie to właściwie cały czas, no pamiętacie, począwszy od ucieczki z domu przed Ezawem i z domu swojego ojca, potem te utrapienia w domu Labana, swojego teścia, potem te niebezpieczeństwa związane z Ezawem i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie każdy dzień to jakieś utrapienie. Kimżeś więc był Jakub? Pasterzem, który pas owce, mieszkał w namiotach, który był prostym łąkami, polem pachnącym człowiekiem. A kim był faraon? Faraon był królem. Był władcą najpotężniejszego państwa. Kimś, kto miał do dyspozycji najpotężniejszą armię. A więc kimś, na skinienie którego cała armia była do dyspozycji. Mieszkał w apartamentach, w luksusowym pałacu. Sług miał do dyspozycji. Niczego mu nie brakowało, a Jakubowi przecież tak wiele brakowało, ciągle czegoś mu brakowało. Należałoby się więc spodziewać, że to faraon łaskawie wyciągnie swoje ręce i tego pastucha z Kanaanu pobłogosławi. Poklepie i powie, starcze, idź i mieszkaj w pokoju. Ale okazuje się, że dzieje się coś zupełnie odwrotnego. To ten stary, zmarszczony już życiem, zgnębiony życiem, Jakub wkłada ręce na faraona i go błogosławi. Bo widzicie, tu są dwie prawdy. Czym innym jest wielkość zewnętrzna, a więc ta materialna, czym innym jest to, co my zewnętrznie posiadamy, czy gdzie mieszkamy, kim jesteśmy, na jakiej pozycji jesteśmy. W oczach ludzi to jest coś wielkiego. To jest coś wielkiego. O, powiada Jakub, gdyby ktoś przyszedł do was ze złotymi pierścieniami, ubrany w kosztowne szaty, natychmiast byście go do przodu poprosili. Ale gdyby przyszedł taki prosty, jakiś brat gdzieś tam z gór, no to nawet by pewnie nikt na niego uwagi nie zwrócił. Ale bo my jako ludzie patrzymy na to, co jest na zewnątrz. A okazuje się, że Bóg mniejszą wagę przypisuje temu, co jest na zewnątrz. Bóg patrzy raczej na serce. I oto Bóg patrzył. Kto tu komu ma udzielić błogosławieństwa? Ten pyszny, zarozumiały faraon, opływający w dobra? Czy ten ubogi, ale bogaty duchem, który przeszedł przez tyle doświadczeń i te doświadczenia wykształtowały w nim bogactwo wiary, świadomość obecności Boga na każdy dzień? A więc kto teraz kogo ma błogosławić? Ten mocarz, duchowy mocarz Jakub? Czy ten dostojny, ubrany w atłasy faraon? Bóg uznał, że większym był Jakub niż faraon. Dlatego Bóg tak zrządził, że to Jakub błogosławi faraona, a nie faraon Jakuba. To jest symptomatyczne, że te ciężkie, trudne przeżycia wykształtowały w Jakubie naturę duchowego mocarza. Kogoś, kto może błogosławić nawet takiego kogoś jak faraon, król najpotężniejszego państwa, ówczesnego państwa. No i potem jest ostatnia wola Jakuba, który życzy sobie, aby gdy odejdzie, pochowano go w grobach jego ojców, ojca Abrahama, Izaaka, a więc aby tam zaniesiono jego kości. W 48 rozdziale Jakub błogosławi swoich wnuków, Manasesa i Efraima, a w rozdziale 49 jest błogosławieństwo dla każdego z jego synów. Kiedyś, gdy będziemy mówić o Apokalipsie, wrócimy do tego rozdziału, bo będziemy się przypatrywać błogosławieństwu, jakiego Jakub w proroczy sposób udzielił Danowi. Dlaczego będziemy mówić o tym przy Apokalipsie? Także w rozdziale 49 jest śmierć i opisana śmierć Jakuba, jego pogrzebanie, tam gdzie był pogrzebany Abraham i Sara, tam gdzie był pogrzebany Izak i Rebeka. A więc został tam zgodnie z życzeniem swoim pochowany. I teraz nastąpiła próżnia. W 50 rozdziale jest o niej mowa. Bo oto bracia nagle się zorientowali. Dopóki był ojciec, dopóty czuliśmy się bezpieczni. Ojciec był tym gwarantem naszego spokoju i pokoju, poczucia bezpieczeństwa. Ale teraz ojciec umarł. O, teraz Józef się nam odwdzięczy. Teraz to dopiero będzie. Teraz nam pokaże. Ale co? I co zrobili? Popatrzcie, oni się znowu odwołują do kłamstwa. Bo w 50 rozdziale powiadają, bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec, ich mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam. I to sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Uświadamiają sobie, że mu wyrządzili wielkie zło. Kazali więc Józefowi powiedzieć, kłamstwo, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Takiego polecenia Jakub nie dawał. Tak powiedzcie Józefowi. Ach, przebacz braciom swoim ich występy i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Zruszył się Józef. A potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? I tu jest ważne. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie. Nie bójcie się tych, którzy knują zło przeciwko wam. Ale Bóg obrócił to w dobro. Halleluja. Chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Widzicie, Bóg jest w stanie nawet zło, które knują ludzie przeciwko ludziom, obrócić w dobro. Bo tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Zło obraca się w dobro. Tak jak się tutaj to stało. A zatem Józef im to szczerze powiedział. Koniec. Ja w momencie, gdy się urodził Manases, wszystko zapomniałem, przebaczyłem, nie istnieje, zapomniałem o całym utrapieniu, które wyniosłem z domu mojego ojca. To nie istnieje. Bóg to obrócił w dobro. Bóg miał wobec mnie plan i dlatego prowadził mnie tą drogą upokorzenia, tą drogą, którą mnie prowadził. Nie bójcie się. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Ha, i tak pocieszał i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Halleluja. Podoba wam się postawa Józefa? Podoba wam się serce Józefa? Bo mnie bardzo. Mnie się bardzo ta postawa. Inny na jego miejscu to by się rozgniewał na swoich braci, nie chciałby z nimi nawet zamienić słowa, chodziłby nadąsany, ja wam teraz pokażę. Oni zamiast jego pocieszać, to on ich pociesza. Co to znaczy człowiek przemieniony? Co to znaczy człowiek przez Boga dotknięty? I potem także w tym rozdziale czytamy o śmierci Józefa, ale zanim Józef umarł, zażyczył sobie, aby kiedy Bóg będzie wyprowadzał Izraela z Egiptu, a był tego świadomy, że Bóg w swoim czasie Izraela z Egiptu wyprowadzi, to zażyczył sobie, żeby jego kości nie zostawiono w Egipcie, ale żeby je przeniesiono tam, gdzie są kości, gdzie jest ciało, gdzie jest grób jego ojca Jakuba, dziadka, pradziadka Abrahama, Izaaka, a więc tam, gdzie pochowani są jego przodkowie. Tego sobie zażyczył. No i na tym zasadzie kończy się pierwsza księga Mojżeszowa. Druga księga Mojżeszowa rozpoczyna się od czegoś zupełnie innego. Rozpoczyna się od czego, że po śmierci Józefa nastał inny faraon, który nie znał Józefa i zaczął uciskać Izraela. Ale czy wiecie, że ten ucisk był potrzebny? Nie bójmy się, jeśli przychodzą na nas trudne chwile. Ja przepraszam, że przedłużyłem o parę minut. Nie bójmy się. Przyszedł inny faraon, tak mówi pierwszy rozdział, który zaczął trapić Izraela. A dlaczego? No bo Izrael się tak zakorzenił w Egipcie, tak zapuścił głęboko korzenie, tak się im rodził czosnek i cebula i owce hodował, że ani w głowie nie było, żeby pomyśleć o powrocie do Kanaanu. A przecież oni tam mieli być tylko przez lat. Nie, trochę więcej niż 5. Nie, 300 lat. Mieli być tylko przez taki okres. Bóg zapowiedział wyraźnie, że po tym okresie ja was wyprowadzę. Ale kiedy następuje, kiedy minął ten okres, absolutnie nie widzimy żadnego zainteresowania Izraelitów powrotem do Kanaanu. I wtedy przyszedł ten niedobry faraon, zaczął ich gnębić, zabijać im nawet dzieci, a wtedy rozległ się krzyk. Jaki krzyk? Panie, wyprowadź nas! Panie, wyprowadź nas! I Bóg powołuje Mojżesza, aby ich wyprowadzić. Czasem mnie ludzie pytają, bracie, jak to jest? Czy przyjdzie ucisk na Kościół, czy nie? Nam się tak dobrze żyje, budujemy, siejemy, orzemy, pracujemy, bogacimy się, jeździmy na wycieczki. Bracie, czy przyjdzie ucisk, czy nie? Moja odpowiedź jest taka, przyjdzie. A po co? My się boimy ucisku. Przyjdzie, a po co? Dla jednego choćby celu, bo duch i oblubienica wołają, przyjdź Panie Jezu. Więc przyjdzie ucisk po to, żeby się dobrać do tego naszego samozadowolenia, a wtedy zaczniemy wołać, Panie, my już nie możemy, pali nas ten ogień, Panie, przyjdź. A wtedy Pan przyjdzie, wyprowadzi nas z tego Egiptu. Widzicie, tak to było i z Izraelem. Niech Pan będzie uwielbiony.